Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.
Także witam serdecznie, to dla mnie przywilej, Boża łaska, że mogę być w tym miejscu i mogę dzielić się Bożym Słowem, ale wiecie, w Bożym Słowie pisze, że Bóg ma moc uczynić tak coś przez wielu, jak i przez niewielu. Tak? I myślę, że zamiast żałować, że kogoś nie ma, cieszmy się z tych, którzy są, cieszmy się sobą, bo Pan Bóg ma moc tak uczynić coś przez wielu, jak i również przez garstkę, przez niewielu. I Jemu za to niech będzie chwała. Amen. Chciałbym się dzielić takim Słowem Bożym, które niejednokrotnie gdzieś przerabiałem w swoim życiu. Ale nim zacznę, pozwólcie, że opowiem pewną historię. Historia wydarzyła się w poprzednim zborze, w którym byłem, w Dąbrowie Górniczej. I jest to historia o pewnej 30-letniej dziewczynie, która któregoś dnia przyszła do sekretariatu szpitala po wynik tych badań wszystkich szpitalnych i tak dalej. W tym czasie w sekretariacie szpitala pracowała jedna z sióstr z naszego zboru. I kiedy ta dziewczyna podała nazwisko, ta siostra odczytała, znaczy odnalazła to nazwisko, spojrzała na ten wypis, podeszła do okna, odwróciła się plecami do tej dziewczyny i się po prostu rozpłakała. I ta dziewczyna była taka troszeczkę zdezorientowana, nie wiedziała, co się dzieje. I ta siostra wytarła oczy, przeprosiła ją, podeszła do niej, ale mówi, że zobaczyła wypis i po prostu był niepokojący. Bardzo niepokojący. Na tym wypisie w zasadzie widniał wyrok śmierci. Nowotwór złośliwy u 30-letniej pięknej dziewczyny. I powiedziała, że to ją tak bardzo poruszyło. I zaczęły rozmawiać. Ona zaczęła, ta siostra, mówić tej dziewczynie o Jezusie. Skracając całą historię, ona przyszła do zboru, nawróciła się. Rozpoczął się bój modlitewny o życie tej dziewczyny. I pamiętam, jak dziś, ja byłem uczestnikiem, nie tylko obserwatorem, ale również uczestnikiem tego wszystkiego, co się działo. Ona brała chemioterapię. Jej marzeniem zawsze było to, żeby, jak to dziewczyny, żeby mieć kręcone włosy. Ale pod wpływem chemii wyszły jej nawet te, które miała. I w ogóle marzyła, żeby jakiekolwiek włosy mieć. I modliliśmy się o nią. I kiedy skończyła chemioterapię, zaczęły jej odrastać włosy. Zgadnijcie, jakie. Piękne, kręcone włosy. Nie zapomnę, jak wyszła któregoś dnia, żeby złożyć świadectwo. Jak cieszyła się życiem, jak jej piękne, duże oczy były napełnione łzami, nadzieją, radością, że jej życie jeszcze ma jakiś sens, że to nie koniec, że jeszcze przed nią jest przyszłość. I myśmy jako Kościół cieszyli się razem z nią. Ale radość nie trwała długo. Gdzieś po 2 latach nastąpił nawrót choroby. I po łzach szczęścia przyszły łzy smutku, rozpaczy, rozczarowania. I po tym autentycznym szczęściu pojawiło się autentyczne nieszczęście. Medycyna okazała się bezradna, Kościół zbyt słaby, a może zbyt szybko odpuścił. Dziewczyna się rozczarowała i odeszła w wieku 32 lat. I pamiętam ceremonię pogrzebową, kiedy staliśmy nad mogiłą. Z jednej strony można powiedzieć zwycięstwo. Z jednej strony można powiedzieć, mieliśmy tą pewność i nadzieję w sercu, że jest pojednana z Bogiem i że idzie we właściwe miejsce, że odchodzi do Pana. Ale w tym wszystkim nie sposób było również odnieść wrażenia, że trochę za wcześnie. Że chcieliśmy pobyć jeszcze razem z nią. Chcielibyśmy się razem cieszyć, dzielić społeczność i być dalej razem. Przypomina mi się inny przykład. Mój dobry kolega sprzed lat i moja koleżanka byli małżeństwem. To był człowiek, który był bardzo pracowity, do tej pory zresztą jest pracowity, ale tak jakby nie miał szczęścia w pracy. Gdziekolwiek złapał się, jakiejkolwiek złapał się pracy, to tak, albo go pracodawca oszukał, albo go zwodził z pieniędzmi, albo popracował 2 miesiące i go zwolnili i musiał znowu pracy szukać. Ona no, w tym czasie miała bardzo dobrą, płatną pracę w dobrej firmie, ale chłopak dwoił się i troił po to, żeby zaspokoić potrzeby swojej rodziny. W pewnym momencie z więzienia wyszedł jego kolega. A że on był gościnny i życzliwy, zaprosił tego kolegę, jak go spotkał po wielu latach nieobecności, zaprosił go do siebie do domu. Nie wiedział, że zaprasza go na dłużej. I kiedy złamał w tak feralny sposób nogę, że nie był w stanie pracować, jego żona wyrzuciła go z domu jak bezdomnego, kulawego psa. A jego miejsce w łóżku zajął ów kolega, który niedawno wyszedł z więzienia. Słuchajcie, jak żyje. Nigdy wcześniej, ani nigdy dotąd nie widziałem tak płaczącego mężczyzny. On zamieszkał u mamy, ale przebywał cały czas w naszym domu. I nie był w stanie powstrzymać łez i wszystkie chusteczki, jakie były możliwe, dostępne, były mokre. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to, co chcę przypomnieć sobie i to, czym chcę się dzielić z wami, to, co się z nami dzieje. Kiedy życie okazuje się być inne. Co się z nami dzieje, co się dzieje z naszym życiem, kiedy nagle zderzamy się w swoim życiu z sytuacją, która nam zdecydowanie pokazuje, że życie jest inne, niż sobie to wyobrażamy. Pamiętam pewną rozmowę z moją żoną. Któregoś dnia, to było przed nabożeństwem, w niedzielę, siedzieliśmy przy śniadaniu, rozmawialiśmy i nagle moja żona powiedziała takie słowa. Mówi, Mirek, ja się nigdy nie zawiodłam na Jezusie. Ja mogłem tylko powiedzieć na to amen. Ale moja uczciwość kazała mi nagle przeskanować wszystkie pliki i zweryfikować, czy naprawdę nigdy nie zawiodłem się na Jezusie. Muszę powiedzieć tak. Wielokrotnie czułem się zawiedziony. Wielokrotnie czułem się rozczarowany. I gdyby ktoś mnie zapytał, Mirek, czy ty się czułeś kiedyś, jakby Bóg cię zawiódł, to ja z całą świadomością i szczerością mógłbym powiedzieć tak, czułem się, jakby Bóg mnie zawiódł. Ale między tym, co my czujemy, a faktami, które istnieją, jest pewna różnica. Ja zdałem sobie sprawę z tego, że wielokrotnie czułem się zawiedziony, ale nigdy Bóg mnie nie zawiódł. Wielokrotnie czułem się opuszczony, ale Bóg, jak ten cień, nigdy mnie nie opuścił. Wielokrotnie czułem się niekochany, wielokrotnie czułem się samotny, pozostawiony sam sobie. Ale fakt jest taki, że nigdy sam nie byłem. Bo Bóg nam obiecał, Jezus nam obiecał, oto ja jestem z Tobą aż do skończenia świata. A to znaczy, że ta obietnica tyczy się tego, że Jezus zawsze jest ze mną, pomimo, że ja nie zawsze to czuję. I dzisiejsze przesłanie właśnie tak sobie nazwałem, kiedy życie okazuje się być inne i inne czasami oznacza po prostu inne, niekoniecznie gorsze. Ale czasami inne oznacza trudniejsze. Czasami inne oznacza brutalne. Czasami inne oznacza nieprzewidywalne. Trudne, niepojęte, niezrozumiałe. A czasami potwornie bolesne. I ja myślę tak, było kilka razy tu wspomniane, że jest nas mało, ale jest nas na tyle dużo, żeby każdy z nas mógł powiedzieć uczciwie w swoim sercu, że być może wielokrotnie życie dla kogoś z was okazało się być inne. Na przykład wiadomość o śmiertelnej chorobie w chwili snucia największych życiowych planów. Albo utrata pracy, z którą wiązaliśmy sobie naszą przyszłość i spłatę naszych długów, naszych kredytów. Albo co jakieś tąpnięcie, pęknięcie w małżeństwie, które do tej pory nienagannie funkcjonowało, a nagle okazało się, że ktoś jeszcze w tym małżeństwie był. Albo niekończące się problemy z dziećmi w momencie ich jakiegoś takiego nastoletniego buntu. Albo depresja, o której bym się spodziewał u wszystkich, tylko nie u siebie. I do tego dochodzi codzienne zmaganie się z trudami dnia codziennego. Do tego dochodzi codzienne zmaganie się z czyjąś niesprawiedliwością, z czyjąś nieuczciwością, z tym, że ktoś cię straszy. Że jutro będziesz pozbawiony emerytury, albo renty, albo pracy, albo środków, albo lekarstw. I człowiek musi się z tym zmagać każdego dnia. I chcę wam powiedzieć, że również Biblia pełna jest ludzi, pełna jest bohaterów, dla których życie okazało się być inne. I moglibyśmy tu wymienić choćby Jakuba, moglibyśmy tu wymienić Mojżesza, moglibyśmy tu wymienić Józefa, Dawida, Hioba, Noemi, Jeremiasza, Piotra i wielu, wielu innych, dla których życie okazało się być inne. Ale wiecie, ta sama Biblia, która wymienia tych bohaterów, również mówi, co zrobić wtedy, kiedy dla nas życie okaże się być inne. Czego się uchwycić, gdzie podnieść nasze oczy. W psalmie, który Mirek czytał, mogliśmy nie tylko, wiecie, tak na sucho posłuchać, ale nawet i to zrobić, wznieść oczy ku górom. Skąd nadejdzie pomoc? A wiecie, dlaczego ku górom? Dlatego, że góry w Starym Testamencie często oznaczają spotkanie człowieka z Bogiem. I dlatego ludzie patrzyli w stronę gór, bo tam często dochodziło do spotkań człowieka z Bogiem. Stamtąd właśnie przychodzi pomoc. W miejscu, gdzie człowiek może spotkać Boga. W Nowym Testamencie to tym miejscem jest Golgota, tą górą, tym miejscem jest krzyż Chrystusa, gdzie możemy spojrzeć i skąd przychodzi nam pomoc. Od Jezusa Chrystusa, który dał swoje życie za nas. I chciałbym, żebyśmy zwrócili się na krótko do Księgi Jeremiasza, do 20 rozdziału, od 7 do 11 wersetu przeczytamy z Księgi Jeremiasza, 20 rozdział, 7-11. Namówiłeś mnie, Panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś, stałem się pośmiewiskiem na co dzień, każdy szydzi ze mnie. Gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim, już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Wiecie, po tych krótkich słowach, po tym krótkim fragmencie nie sposób nie odnieść wrażenia, że Jeremiasz gdzieś doszedł w swoim życiu do jakiegoś muru, do jakiejś ściany z napisem. Jeśli myślałeś, że życie jest takie, jak sobie wyobrażałeś, to jesteś głupcem. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Może ktoś z was stał pod taką ścianą. Chcę wam powiedzieć, ja wielokrotnie stałem pod takim murem. Wielokrotnie waliłem głową w taki mur. I ewidentnie pisało, jeśli myślałeś, że życie jest takie, jak sobie wyobrażasz, to jesteś w błędzie. A może pod taką ścianą zostawiłeś, czy zostawiłaś kałuże swoich łez. Bo życie okazało się być inne. I przed momentem, poczujmy trochę ten moment, przed momentem Jeremiasz został zwolniony z takiego 24-godzinnego aresztu, gdzie został spałowany, gdzie został zbity, zakuty w dyby przez ówczesnych stróżów prawa. I teraz po 24 godzinach wypuścili go na wolność. Za co? Za to, że mówił słowo od Boga. Za to, że głosił słowa, które pochodziły z dna serca Bożego. I to nie głosił słowo, żeby ludzi straszyć, ale głosił słowo po to, żeby ludzie mogli doświadczyć Bożego działania, żeby mogli się upamiętać. I został wypuszczony i teraz stoi obolały, potargany, z roztarganą koszulą, pokrwawiony, podbite oko, posiniaczone ręce. Wyobraźmy to sobie. Kiedy Bóg powoływał Jeremiasza, daje mu obietnicę. Ja jestem z tobą, aby cię ratować. Wielokrotnie Bóg to podkreśla. Jeremiasz to zapisał. A teraz stoi w obliczu takiej sytuacji. Obolały, samotny, opuszczony, niechciany przez nikogo. Wszystko, co mógł zrobić, to spojrzeć w stronę nieba, ale z pretensjami. Cokolwiek to wyraża, wyraża również jego emocje. Wyobrażam sobie, może podniósł palec w stronę nieba i powiedział: Boże, namówiłeś mnie na to. Namówiłeś mnie. Miało być dobrze, miało być pięknie, to miała być taka służba. Miałeś mnie w każdej sytuacji ratować. A przynajmniej miało być chociaż normalnie. Jak się czujemy wtedy, kiedy życie dla nas jest inne niż sobie wyobrażamy? Kiedy, jak mówimy, życie nas nie rozpieszcza. Co myślimy o Bogu? Co myślimy o sobie? Co myślimy o innych ludziach? Co myślimy o okolicznościach, w jakich przyszło nam się znaleźć? Co się z nami dzieje? Jakimi emocjami jesteśmy w tym czasie targani, kiedy życie okazuje się być inne niż oczekiwaliśmy. Jak reagujemy na takie ekstremalne sytuacje w naszym życiu? I to, co widzę, wiecie, u siebie i do czego muszę się przyznać. I na pewno nie jest to, nie będzie to może dla was zbudowaniem, nie jest to powodem do chluby, ale jest faktem mojego życia i znam też ludzi, którzy mają odwagę do tego się przyznać. Wtedy, kiedy życie okazuje się być inne, mamy tendencję, żeby obwiniać Boga. Włącza się taki mechanizm w człowieku, który pokazuje palec w stronę nieba i mówi: Boże, to Twoja wina. Dlaczego do tego dopuściłeś? I tak jak Jeremiasz tutaj boleje nad tym, mówi: Panie, namówiłeś mnie, pochwyciłeś mnie, przemogłeś mnie. I komunikat Jeremiasza wydaje się być jasny. Boże, to Twoja wina. Gdybyś coś zrobił, gdybyś w porę zareagował, gdybyś na czas przyszedł, może by mnie taka sytuacja nie spotkała. I najczęściej to Pan Bóg staje na celowniku naszych oskarżeń, naszego niezadowolenia, pretensji. Wołamy wtedy: Panie Boże, gdzie byłeś? Panie Boże, dlaczego nie zareagowałeś? Panie Boże, dlaczego do tego dopuściłeś? Inni może powstrzymują się od wyrażania tego na głos, ale gdzieś głęboko w ich sercach siedzi to i prawdopodobnie czują to samo. Dochodzi do tego, że możemy ulec wtedy jakiemuś gorzkiemu rozczarowaniu. Czujemy się oszukani i zdani na swoje własne siły. Wydaje się, jakby wszystko, łącznie z Panem Bogiem, sprzysięgło się przeciwko nam. Jest jedno słowo, które doskonale oddaje taki stan rzeczy. Samotność. Człowiek, choć nie jest samotny, czuje się samotny. Pamiętam, czytałem kiedyś taką historię o pewnym bogobojnym małżeństwie. On był pastorem, a ona taką znaną pisarką. Mieli dwoje dzieci i oboje dzieci urodziło się z mukowiscydozą. I chłopiec zmarł w wieku 15 lat. Dziewczyna żyła nieco dłużej. Ale szczególnie uderzyło mnie to, co zapisała matka w swoim pamiętniku. Mówi, że kiedy siedziała na szpitalnym łóżku I kiedy to było kilka dni przed śmiercią jej córki, kiedy widziała, jak ona się męczy, kiedy co rusz zrywała się w jakimś przeraźliwym bólu i pisku, wzywała pomocy, przybiegały pielęgniarki, zaczęły ją oklepywać, podawać jakieś środki. Powiedziała coś takiego, że mówienie o dobru wynikającego z cierpienia nic nie pomaga w takiej sytuacji. Mało tego, ona miała dziwne jakieś takie przeczucie, że Bóg jest w tym razem z nią. Ale w tym całym uczuciu, w tej Bożej obecności pojawiło się jeszcze coś innego. Pytanie, jeszcze bardziej może boleśniejsze. Boże, jak możesz być ze mną w takiej sytuacji i nic nie zrobić? Wiecie, prawdziwy zawód przeżywamy wtedy, kiedy mamy pewność, że ktoś może coś zrobić, a tego nie robi. W moim życiu doświadczyłem czegoś takiego. Kiedy nasza starsza córka zaczęła tracić przytomność i to już się powtarzało coraz częściej, w końcu po takiej serii utraty przytomności zadzwoniliśmy po pogotowie, zabrało ją pogotowie, zawieźli ją do szpitala miejskiego i pamiętam, myśmy pojechali wtedy za nią. Nigdy nie zapomnę rozmowy, bardzo bolesnej rozmowy z ordynatorem tego szpitala, bo okazało się, że oni nie mogą jej pomóc, że musi być odwieziona na jakiś oddział neurologii dziecięcej. Oni takim nie dysponowali. I z jednej strony my w trójkę, z drugiej strony ordynator, który naprawdę mógł zrobić wiele, a nie zrobił nic. Dlaczego? Bo liczył na coś, czego nigdy by ode mnie nie dostał. Słuchajcie, jeśli mam być do bólu szczery, z trudem siedziałem tam, zaciskałem zęby i powstrzymywałem się, żeby nie powiedzieć czegoś, za co bym później musiał pokutować. Ale nigdy nie zapomnę swojego rozczarowania i rozgoryczenia. Oto siedzi naprzeciwko mnie człowiek, który jednym poleceniem, jednym telefonem mógł sprawić, że dziecko już by było w karetce i by było wiezione do innego szpitala. Ale próbuje grać na emocjach, próbuje dyskutować i tak naprawdę jak widział, że nic nie wyłuska od nas, to zabrał się i poszedł. Myśmy jeszcze nie mieli wtedy swojego samochodu, musieliśmy prosić ze zboru przyjaciół, żeby ją wzięli, wsadzili do samochodu i zawieźli tam, gdzie powinna być. Wiecie, podobnie może w naszym życiu być sytuacja, kiedy mamy na myśli Pana Boga. My wiemy, że Bóg jest miłością, tak? Amen? My wiemy, że Bóg jest dobry. My wiemy, że Bóg jest wszechmocny. I wiecie, kiedy to wszystko teraz zestawimy razem, że Bóg jest wszechmocny, to znaczy wszystko może. Na dodatek jest dobry i nas kocha. To dlaczego nasze życie czasami okazuje się być inne? To dlaczego czasami przychodzi nam cierpieć? To dlaczego czasami przychodzi nam zderzać się z sytuacjami, które spędzają sen z powiek naszych? Dlaczego? Wiecie, doszedłem do takiego wniosku, że trudne chwile w naszym życiu nie pokazują, że Boga nie obchodzi nasze życie. Trudne chwile pokazują, jak bardzo my Go potrzebujemy w takich momentach. Zupełnie na odwrót. Jak bardzo tęsknimy choćby za najmniejszym gestem. Wiecie, wtedy, kiedy człowiek przebywa na pustyni, to nie myśli o wiadrze wody. Myśli chociaż o kropli. Chociaż o garści wody. I to samo jest z nami. Kiedy mamy w naszym życiu, przeżywamy może jakąś taką duchową pustynię, nie myślimy o jakimś mega Bożym działaniu, ale chociaż o najmniejszym, drobnym geście, o najmniejszym skinięciu ze strony Pana Boga. Pamiętacie historię z Mateusza 8:8, kiedy setnik przychodzi do Jezusa i prosi o swojego sługę, który bardzo cierpiał, a Pan Jezus mówi, no dobra, idę i go uzdrowię. A setnik mówi, Panie, słowo tylko. On tam mówi, że nie jest godny i tak dalej. Wiecie, ale w tym wszystkim on naprawdę dużo nie chciał. Jemu słowo wystarczyło, żeby się go uchwycić. Jemu małe słowo, mały gest już wystarczyło. Tak jak kobiecie, która chorowała na krwotok. I nie chodziło o to, żeby zedrzeć całą szatę z Jezusa, ale żeby musnąć chociaż musnąć skrawek. Wiecie, my wtedy tęsknimy chociaż za najmniejszym gestem ze strony Pana Boga. Żeby chociaż słowo, chociaż jakiś gest, coś, co przypomni nam, co utwierdzi nas w tym, że Bóg wciąż jest obecny w naszym życiu. Wiecie, to tak jak dziecko, kiedy jest z dala od domu i nie daje znaku życia, albo chora matka długo nie podnosi telefonu. Wiecie, za czym wtedy tęsknimy? Za trzaskiem, słuchawką z drugiej strony. Albo za chociaż najmniejszym SMS-em typu OK. I to mi już wystarczy. Wiem, że żyje, wiem, że jest cały. Kolejna rzecz, którą zauważam w tym fragmencie i w swoim własnym życiu, to kiedy życie okazuje się być inne, obwiniamy siebie. I Jeremiasz daje upust swoich emocji i mówi, dałem się namówić. I kolejna taka wiadomość jest bardzo czytelna. Jeremiasz mówi, jestem głupcem. Jestem głupi, że dałem się w ogóle w to wciągnąć. Co mnie podkusiło? Wiecie, często mamy tendencję do pogrążania się w jakimś fałszywym poczuciu winy. Kiedy coś idzie nie tak, coś idzie nie po naszej myśli. Mamy pretensje do samych siebie za zaistniałe nieszczęście. Próbujemy może wtedy znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie na daną sytuację. I wiecie, jakie wtedy najbardziej dla nas sensowne wytłumaczenie przychodzi? Ja to mam zawsze pecha. Albo do czego bym ręce nie przyłożył, to i tak zepsuję. I to jest wytłumaczenie, które mamy na poczekaniu wtedy, kiedy coś idzie nie po naszej myśli. Dopada nas seria jakichś czarnych myśli, które wysysają z nas jakieś resztki jeszcze sił. Czasami to prawda. Bywa i tak, że ściągamy kłopoty z powodu swoich błędnych decyzji. Bywa również i tak. Ale czasami są to po prostu rzeczy, które nie wynikają z naszych błędów, ale wynikają po prostu z tego, że żyjemy na ziemi, jest tak jak jest. Żyjemy na ziemi, gdzie panuje grzech i on nas również niszczy. Kiedy życie okazuje się być inne, mamy tendencję obwiniać innych ludzi. Nieco dalej czytamy w 15 i w 18 wersecie. Jeremiasz mówi, przeklęty mąż, który przyniósł mojemu ojcu radośną wieść, urodził ci się chłopiec. I tym bardzo go ucieszył. I po cóż to wyszedłem z łona matki, aby doznać znoju, udręki i swoje dni trawić w hańbie. I teraz Jeremiasz zrzuca winę na innych. Mówi, matko, po coś mnie urodziła? Po co ja w ogóle przyszedłem na ten świat? Jeśli moje życie ma tak wyglądać, jak wygląda, to po co w ogóle się urodziłem? Albo człowieku, coś ty za wiadomość przyniósł do mojego ojca. Potrzebujemy chociaż trochę, wiecie, tego bólu, tego żalu przelać na innych i wtedy wydaje się, że jest nam lżej. Jak reagować? Co robić w takich sytuacjach, kiedy życie nas nie rozpieszcza? Co robić w momencie, kiedy zderzamy się z czymś, co nas naprawdę przerasta? Czego najbardziej potrzebujemy w takich chwilach? Wiecie, powiem o kilku takich krótko rzeczach. Kiedy życie okazuje się być inne, po pierwsze potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy blisko Jezusa. Potrzebujemy wiedzieć, że dalej Mu ufamy. Potrzebujemy wiedzieć, że dalej On jest naszym Panem. Jeremiasz mówi, gdy pomyślałem, nie wspomnę już o Nim więcej, nie przemówię w Jego imieniu. On miał takie myśli, żeby po prostu zrezygnować, żeby może uciec, żeby się odwrócić. I na samą myśl mówi, gdy tylko pomyślał o tym, to co? To stało się to jak ogień w jego sercu. Mówi, mozolniłem się, by to znieść, by to przemóc, ale nie zdołałem. Jaki jest komunikat Jeremiasza? Według mnie jasny. Boże, nie jestem w stanie bez Ciebie żyć. Na samą myśl, że mogę być w miejscu innym, niż tego oczekuje ode mnie Bóg. Na samą myśl, że mogę minąć się z tym, co Bóg ma dla mnie. Na samą myśl, że mogę odwrócić się od Pana Boga. To już jest bolesne. To już jest nie do przyjęcia. I choćbym to próbował wyhodować w swoim sercu, to nie dam rady. Sama myśl o tym, żeby zrezygnować, uciec, odwrócić się od Boga, żeby żyć bez Niego, była bardziej bolesna dla Jeremiasza niż kryzys i niż rozczarowanie, przez które przechodził. I w życiu, które jest tak często właśnie nieprzewidywalne dla nas, potrzebujemy Jezusa. Ale wiecie, nie takiego Jezusa, który będzie pełnił w naszym życiu rolę strażaka. Że jak się pali i wali, to wtedy my wzywamy Jezusa. A jak się nic nie dzieje, jak nie ma pożaru, nic się nie wali, to niech Pan Jezus tam sobie gdzieś jest, a ja sobie pójdę swoją drogą. A jak się pali, no to ja znowu za telefon i znowu alarmuję. Nie takiego Jezusa. Potrzebujemy Jezusa, który będzie Panem. Który będzie Panem naszego życia, który będzie Panem mojego i Twojego życia, który będzie fundamentem, na którym nasze życie będzie wzniesione. Biblia nie obiecuje, że troski tego doczesnego życia będą nas omijać szerokim łukiem, ale Biblia obiecuje, że z Nim mogę wszystko, że z Nim przejdę wszystko. I powiem Wam szczerze, czasami tego nie rozumiem. Ja to wiem, gdzieś w mojej głowie to wiem, czytam Biblię, modlę się i wiem, że z Bogiem mogę wszystko. I tak jest i nie chcę i nie mam zamiaru tego podważać. Z Bogiem mogę wszystko. Z Jezusem mogę wszystko. Apostoł Paweł powiedział, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Jezusie. Ale czasami jakby mi tego było mało. Kiedy życie okazuje się być inne, potrzebujemy mieć pewność zbawienia. Potrzebujemy mieć pewność tego, gdzie tak naprawdę nasze życie zmierza. Co jest celem naszego życia. Potrzebujemy wiedzieć, że życie na ziemi nie jest celem w samym sobie. Ale życie na ziemi jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu. Wszystko, co nam tu jest dane. Życie na ziemi, nasze rodziny, nasza praca, nasi przyjaciele, nasi znajomi, to, co mnie otacza, jedynie ma mi pomóc w tym, aby osiągnąć cel. Ale nie jest celem samym w sobie. Kiedy żyjemy perspektywą życia wiecznego, wiecie, zmienia się również też optyka ziemskich problemów. Patrzymy przez inną soczewkę wtedy na te ziemskie problemy, jeśli wiemy, dokąd zmierzamy, jeśli wiemy, gdzie idziemy, jeśli wiemy, dla kogo żyjemy, jeśli wiemy, po co żyjemy. I to, co teraz o naszym życiu można powiedzieć, to jest taka, wiecie, jakby podróż. Jesteśmy w podróży, ale jeszcze nie dobiliśmy do brzegu, do tego celu. Kiedy życie okazuje się być inne, potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy ludzi, którzy będą nam współczuć. Potrzebujemy ludzi, którzy będą nas wspierać, na których ramieniu będziemy my się mogli wspierać. A także ci, którzy gdzieś tam kiedyś osłabną, również żeby się mogli wesprzeć na moim ramieniu. Powiem wam, że nieraz miałem wszystkiego dość. I gdyby nie to, że jestem częścią Kościoła. Gdyby nie to, że są ludzie, którzy zauważają, czy to moje problemy, czy moje troski, czy wiedzą więcej o moich zmaganiach. I gdyby nie ich pomoc, gdyby nie ich wkład, w moje życie, to pewnie bym wrócił tam, skąd przyszedłem. Ale ja Bogu dziękuję za Kościół, ponieważ Kościół jest miejscem, gdzie możemy się wspierać, gdzie możemy się kochać, gdzie możemy wzajemnie się błogosławić słowem, czynem. Pamiętam pewną historię, jak mojego brata w Chrystusie, to było małżeństwo, które było też w kościele, po prostu po kilku latach małżeństwa zostawiła żona. Odeszła sobie. I to był chłopak, który bardzo ją kochał. I pamiętam, wtedy Kościół otoczył go swoją opieką. Ja otoczyłem też, na ile potrafiłem, na ile umiałem, swoją troską i opieką. I powiem wam, kiedy się z nim spotykałem, to całymi godzinami słuchałem tylko jego płaczu. Kiedy moje pokłady współczucia się wyczerpały, poprosiłem innego brata, żeby się nim zajął, żeby mógł nim pokierować, żeby mógł dalej mu potowarzyszyć na tej drodze. I tak się stało. I chcę wam powiedzieć, minęło już kilka lat od tego wydarzenia i ten chłopak jest wciąż w kościele. Ponieważ Kościół jest miejscem, gdzie poraniony człowiek może być opatrzony. Gdzie ten, który jest słaby, może zostać posilony. Gdzie ten, który jest spragniony i głodny, może być nakarmiony. Dlatego właśnie w takich momentach, kiedy dla nas życie okazuje się być inne, potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy być blisko siebie. Powiem wam, nie jestem jakimś prorokiem apokaliptycznym czy kaznodzieją, ale widząc dookoła to, co się dzieje ogólnie, wiecie, i pewne takie coraz bardziej liberalne prawo, które wkrada się nie tylko do krajów Unii, ale do Polski. Nie wiem, jak tutaj pewne rzeczy przenikają. Ale chcę wam powiedzieć, ta sytuacja komunikuje mi jedno. Naprawdę potrzebujemy być bliżej siebie. Naprawdę potrzebujemy bardziej siebie rozumieć. Bardziej sobie pomagać. Gdzie znajdę pomoc, jak nie pośród właśnie Bożego ludu? Gdzie znajdę pomoc, jak nie pośród ludzi, którzy być może przeszli kiedyś przez to samo, przez co ja teraz przechodzę i mogą mi współczuć, mogą się o mnie modlić i mogą mnie błogosławić. Kościół to nie tylko statystyka. Kościół to nie lista członków. Kościół to nie jakieś martwe zgromadzenie, ale żywy organizm, który jest czuły i wrażliwy na potrzeby swoich członków. Kiedy życie okazuje się być inne, Bóg jest wciąż z nami. Wierzycie w to? Amen. Zobaczcie, co Jeremiasz mówi. W tym samym fragmencie, kiedy przed chwilą wyrzucał: Panie, namówiłeś mnie. Panie, jestem głupi, że się dałem namówić. Co wyście narobili? Matko, po coś mnie urodziła? Kiedy emocje opadły, kiedy uczucia troszeczkę przeminęły, wyłonił się fakt. Ale Pan jest ze mną. 11 werset. Ale Pan jest ze mną jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą. Bez względu na to, co się dzieje. Bez względu na to, kto próbuje dobrać mi się do skóry. Bez względu na to, kto nastaje na moje życie. I kto próbuje zniszczyć moje życie? Pan jest ze mną. Jak groźny bohater. Jeremiasz dochodzi właśnie do takiego wniosku. Bez względu na to, jak się czuję, Bóg nadal jest ze mną. I kiedy moja żona powiedziała: Mirek, nigdy nie zawiodłam się na Jezusie. Kiedy pomyślałem o kilku sytuacjach właśnie, i kiedy stanęły mi przed oczami pewne sytuacje, w jakich się znalazłem, co moje emocje mi mówiły, gdzie, jak mną targały, jakie słowa wychodziły, no bym powiedział, z moich ust, których nie ma się czym poszycić ani chlubić. Ale kiedy emocje opadły, wyłonił się fakt. Mogę na to powiedzieć amen. Nigdy nie zawiodłem się na Jezusie. Dlaczego? Bo On jest ze mną jak groźny bohater. Wtedy, kiedy nam się wydaje, że Pan Bóg zniknął z naszego życia, kiedy ogarnia nas takie, wiecie, uczucie pustki i beznadziei, kiedy o działaniu Bożym mówimy już tylko w czasie przeszłym, a wielkie plany i marzenia może pakujemy do pudła z napisem "to nie dla mnie" i zakopujemy gdzieś na dnie swojego serca, to chcę Ci powiedzieć, Bóg jest razem z Tobą. Jak groźny bohater. Niedawno doszedłem do takiego wniosku, że Bóg nigdy się nie śpieszy. Zajęło mi to 17 lat chodzenia za Jezusem, żeby dojść do wniosku, że Pan Bóg nigdy się nie śpieszy. Pan Bóg się nie śpieszył, żeby dać Izaaka Abrahamowi i Sarze. Pan Bóg się nie śpieszył, żeby Izraela wyprowadzić z Egiptu. Pan Bóg się nie śpieszył, żeby Dawida posadzić na tronie, choć go dużo wcześniej namaścił. Jezus się nie śpieszył do Łazarza. Pan Bóg nigdy się nie śpieszy, ale Pan Bóg nigdy się nie spóźnia. Może na coś długo czekasz. Może patrzysz na zegarek i liczysz czas. Ale Pan Bóg się nie śpieszy. Ja bym chciał, słuchajcie, żeby pewne rzeczy w moim życiu były szybciej. Żeby pewne informacje były szybciej, żeby odpowiedzi były szybciej, żeby coś szybciej się wydarzyło. I widzę, że ja bym to zrobił dużo szybciej. Ale Pan Bóg się nie śpieszy. Ale również Pan Bóg nigdy się nie spóźnia. On wciąż jest blisko nas. Może tego nie widzimy, bo nasze oczy często bywają zasłonięte kurtyną rozczarowania. I możemy tego chwilowo nie widzieć. Nie słyszymy, ponieważ nasze emocje wrzeszczą głośniej i nie jesteśmy w stanie tego wysłyszeć. Może tego nie czujemy, bo nasze uczucia zostały zranione, ale możemy być pewni, że Pan jest z nami. Że Pan jest ze swoim Kościołem. Martin Luther kiedyś powiedział tak: Bóg jest najbliżej wtedy, kiedy wydaje się być najdalej. I może dzisiaj czujesz się tak, jak wielokrotnie ja się czułem w swoim życiu. Może czujesz się, nie wiem, niekochany przez Pana Boga, ale twoje uczucia nie zmienią faktu, że Bóg kocha cię niewyobrażalną miłością. Może czujesz się samotny i możesz się tak czuć, ale to nie zmienia faktu, że Bóg jest przy tobie. Może czujesz się zawiedziony czy zawiedziona, ale Bóg nie powiedział jeszcze ostatniego zdania w twojej sprawie. Jestem o tym przekonany. Ostatnie zdanie, ostatnie słowo zawsze należy do Boga. Ja wam powiem, mnie ludzie już wielokrotnie przekreślili w swoim życiu. Ja kiedyś wam to mówiłem, świadectwo. Ja zostałem wyrwany z alkoholizmu i z narkotyków. Ja byłem wrakiem człowieka. Ja nie byłem w stanie funkcjonować o własnych siłach. Nie byłem w stanie do kupy złożyć kilku zdań, które by brzmiały sensownie i logicznie. Narkotyki zniszczyły całkowicie mój umysł. Alkohol doprowadził do ruiny moje ciało. Wielu na mnie już postawiło krzyżyk. Ale Bóg na mnie postawił krzyż. Na Golgocie. Krzyż Chrystusa. I Chrystus mnie wyrwał z tego, z czego nie byli mnie w stanie wyrwać specjaliści. Choć duże uznanie dla nich. Bóg mnie wyrwał z tego, z czego nie byli mnie wyrwać ci, którzy mnie kochają. Którzy byli może w stanie ich życie nawet za mnie nadstawić, nie byli mnie w stanie z tego wyrwać. Dla wielu już było za późno. Ale dla Jezusa to była okazja, żeby zamanifestować swoją moc. I dzięki Bogu, jak do tej pory Bóg mi przedłużył 17 lat życia. Nawróciłem się w wieku 29 lat. Można powiedzieć, późno, nie późno, zależy z której strony patrzeć, tak? Ale Pan Bóg nie przyszedł za późno. nie spóźnił się. Zmienił moje życie. I dzisiaj mogę mu służyć. Dzisiaj mogę dzielić się tym, co on dla mnie zrobił. Dzisiaj mogę dzielić się tym, że on jest wielki. Bez względu na to, jak się czuję, on jest ze mną. Dopóki sam się plecami nie odwrócę. Dopóki sam nie wybuduję muru swoimi grzechami między sobą a nim. Ale i to Pan Bóg zza tego muru będzie za mną wyglądał. Bo Bóg jest dobry. I chwała niech mu będzie za to. Nie będę już przedłużał. Dziękuję, żeście mnie wysłuchali. To dla mnie radość i przywilej, żeby tego wieczoru móc razem z Kościołem w Chratku, Grudku tak, dzielić społeczność. Nawet bym sobie to, wiecie, w marzeniach nie wybudował takiego scenariusza, nie wyreżyserował, a Bóg dał mi możliwość. Za to go chwalę, za to mu dziękuję. I pamiętajmy o tym. Bez względu na to, jak się czujemy, bez względu na to, co komunikują nasze uczucia, co może inni o nas mówią, Bóg jest z nami jak groźny bohater. Niech On wzmacnia, prowadzi, błogosławi nasze życie. Pomodlimy się. Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za ten czas, za to miejsce. Panie, dziękuję Tobie za nas wszystkich, za to, że dzisiaj mogliśmy być tutaj razem. Panie, że złączyły nas cudowne więzy, więzy w krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, że dzisiaj, kiedy otwieramy Słowo Twoje, kiedy sięgamy do Twojego Słowa, do tej skarbnicy, do tej studni wody żywej, Panie, możemy czerpać i możemy być napojeni, Panie, tą mocą z wysokości. Panie, ja dziękuję Tobie też i za historię tego niezwykłego męża Bożego Jeremiasza, który miewał różne sytuacje w swoim życiu, ale dochował Ci wierności. Panie, jest to dla nas również i zachęta, i taka nadzieja i wskazówka, aby bez względu na wszystko, Panie, trzymać się Ciebie. Aby bez względu na wszystko uchwycić się Twoich obietnic, Twojego słowa, Twojego imienia i pozwolić się Tobie prowadzić, Panie. Ja modlę się, Panie, o to, abym mógł się wyciszyć. Panie, abyśmy my mogli się wyciszyć. Tam, gdzie jest chaos, Panie, tam uczyń kosmos, uczyń porządek, Panie. Tam, gdzie, Panie, jest zbyt głośno, to uczyń ciszę w naszym życiu. Panie, tam, gdzie są mury, zburz je, Panie, w imieniu Jezusa. Panie, tam, gdzie nękają choroby, przyjdź ze swoim uzdrowieniem. Panie, a tam, gdzie jest ciemność duchowa, gdzie panuje grzech i diabeł. Panie, przyjdź w swojej mocy, w mocy krwi Chrystusa, w mocy krzyża Chrystusa. Panie, i zasiej nowe ziarno, ziarno życia. Panie, modlę się o to i dziękuję Ci za ten wspaniały czas, Panie. Boże, niech Twoje imię będzie błogosławione. Niech Twoje imię błogosławi nasze życie. Amen.
Tato nahrávka byla pořízena ve Shromáždění církve bratrské v Hrádku. Pro více informací navštivte naši internetovou stránku www.naskale.info. Zveme vás k poslechu a přejeme požehnaný čas.